każdy naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Przyzywaliśmy Ducha Świętego tą pieśnią. Przyjmijcie moc, dlatego że Duch jest mocny. Duch Święty jest mocny i może w nas wiele zdziałać pod jednym warunkiem, że chcemy, żeby działał, że chcemy pozwolić Mu na to, żeby działał, bo Duch nie chce pogwałcić naszej wolności, nie chce z nas uczynić jakichś marionetek, jakichś takich mapetów, którymi by zarządzał, ale chce współpracować z nami. Dlatego też to przyzywanie Ducha Świętego w różnych sytuacjach naszego życia, na początku dnia, ono jest bardzo ważne, żeby powiedzieć: tak, jestem otwarty na Twoje działanie. Ono może być takie, które mi się nie spodoba, bo masz swoje drogi, bo masz swoje propozycje rozwiązań na to, co przychodzi, Boże, ale jestem otwarty. Spróbuj ze mną robić to, co chcesz. Natomiast jeżeli się zamykam na to Boże działanie, jestem taki nieprzemakalny, no to staję się też samowystarczalny. W takim znaczeniu, że wydaje mi się, że jestem samowystarczalny. I to jest sytuacja, z którą mamy do czynienia już w Księdze Rodzaju, o której dzisiaj zresztą mówimy, bo zaczęliśmy mówić o początkach naszych. Dzisiaj mówimy o upadku, a więc to są punkty 385 i kolejne w katechizmie. A to jest Księga Początków. Początków, gdy słuchamy choćby audycji Szukając Słowa Bożego piątkowej, kiedy przygotowujemy się do niedzielnej liturgii, gdy słuchamy telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego w telewizji Trwam, gdy wreszcie uczestniczymy w katechezach, gdy jesteśmy na mszach świętych, słyszymy Słowo Boże, słyszymy homilię, to możemy śmiało powiedzieć, że Pismo Święte to jest ta księga, w której wszyscy się znajdujemy, w której jesteśmy wszyscy zapisani, że tam jest nasza przeszłość, teraźniejszość, nasza przyszłość zapisana, że ta księga Pisma Świętego, ona jest dużo ważniejsza niż wszelkiego rodzaju tak popularne dzisiaj poradniki, książki kucharskie, encyklopedie, wikipedie, cokolwiek sobie tutaj, jakąkolwiek książkę najbardziej wartościową wstawimy, to nie ma książki ważniejszej aniżeli tej, która została napisana pod natchnieniem Ducha Świętego, a więc Pismo Święte, bo tam jest mój dom, tam jest moja rodzina, tam są wszyscy domownicy. Tam jest zapisane Twoje imię, moje imię, imię Twojego męża, Twojej żony, Twoich dzieci, nas wszystkich, tych, którym pomogliśmy, których zawiedliśmy, którym wyrządziliśmy krzywdę, tych, którzy Ciebie okradli, tych, których Ty okradłeś. Tam są zapisane imiona świętych i imiona grzeszników, imiona ludzi cnotliwych i cudzołożników, wszystkich, absolutnie wszystkich. I tam, kiedy mówimy o tym, że są spisane imiona, to nie mam na myśli jakiejś statystyki, jakichś danych, to nie jest jakaś infografika, coś w tym stylu, tak, że to są dane statystyczne, tylu, tak jak utonęło, prawda, choćby w ostatni weekend, tylu utonęło, nie, to są konkretne życia konkretnych ludzi, którzy żyją w konkretnych rodzinach, to nie jest statystyka, to nie jest spis, suchy spis ludności, ale jest to słowo Boga do konkretnych osób. Boga, który nie jest Bogiem dalekim, Boga, który nie jest po to, żeby dokonywać rozliczeń, prawda? Przybyło tylu, ubyło tylu, ale Boga, który każdego z tych ludzi zapisanych, i cudzołożników, i cnotliwych, kocha, i chcę, żeby jedni i drudzy byli szczęśliwi, by żyli wiecznie, dlatego że Bóg jest wieczny i patrzy na wszystkich z perspektywy wieczności, z perspektywy teraz, która nie ma przeszłości, nie ma przyszłości pojmowanej tak, jak my to pojmujemy, tylko dla Boga jest wieczne teraz, to znaczy widzi wszystko, czego my sobie wyobrazić nie możemy. Bo my żyjemy w konkretnym czasie, w konkretnym kalendarzu, z zegarkiem w ręku, a Bóg tak nie ma. My mamy swój początek i ten początek widzimy w Piśmie Świętym. On leży w miłości Boga, w zamyśle Boga. Bóg wybrał nas zanim utworzył w łonie matki, zanim się urodziliśmy, tak jak mówi prorok Jeremiasz. To jest Bóg, który zapragnął człowieka. To jest nasz początek. Bóg. Bóg, który zapragnął. Ale my jako ludzie, kiedy zostaliśmy zapragnięci, kiedy przyszliśmy jako ludzie, to w zasadzie zawaliliśmy sprawę. Mogliśmy już na początku w zasadzie znaleźć swój koniec. Oderwaliśmy się od Boga. Oderwaliśmy się od tego, który daje nam życie, który sam jest życiem i bez którego życia nie ma. Jest tylko jakaś namiastka życia. To znaczy, poza Bogiem, kiedy odchodzimy, musimy wiedzieć, że wcale nie wybieramy życia lepszego, tylko i nawet trudno powiedzieć, że wybieramy życie gorsze, bo opozycją do lepszego jest gorsze. Ale problem jest w tym, że odchodząc od Boga nie wybieramy życia gorszego czy lepszego, tylko wybieramy w gruncie rzeczy w konsekwencji. Tego na początku nie widać, bo w grzechu rzadko widać dalekosiężne konsekwencje. Pomyślcie o grzechu, w który weszliście. Rzadko widać konsekwencje te dalekosiężne. Najczęściej widać to, co to opakowanie, które jest przyjemne dla oczu. Tak? To widać. Później może przychodzi jakaś taka krótkotrwała wizja konsekwencji, ale machamy na to ręką, ale długotrwała konsekwencja bardzo rzadko się w tym wszystkim pojawia. Dlatego nie mógłbym nawet powiedzieć, że kiedy odchodzimy od Boga, wybieramy coś gorszego, gorsze życie. Wybieramy śmierć, po prostu wybieramy śmierć, wchodzimy w śmierć, zaczynamy wysychać. Tak jak susza, która dotyka część Polski. Stajemy się jak pustynia. Zaczyna nas boleć jakoś tam głowa. Mdli już nas ten świat. Mamy jakieś zawroty. Nie potrafimy się utrzymać. A żeby się utrzymać, musimy stosować różnego rodzaju wspomagania. Dopalacze. Szukamy czegoś, co sprawi nam jakąś taką przynajmniej chwilową fatamorganę, da nam szczęścia. Jakieś zwidy nam się pojawiają. Jakieś iluzje, ale to nas nie zaspokaja i dlatego jesteśmy ciągle niezadowoleni i szukamy nowych wrażeń. Ciągle za czymś pędzimy, a nigdy nie doganiamy, bo poza Bogiem życia nie ma, poza Bogiem jest tylko śmierć. Stąd nie możemy powiedzieć, że wybiera się lepsze życie czy gorsze życie. Wybiera się po prostu życie albo śmierć w konsekwencji. Tego na początku nie widać. A Bóg nie przestaje być dawcą życia. Bóg nie jest dawcą śmierci. Problem w tym, że my, wchodząc w grzech, bardziej umiłowaliśmy śmierć niż życie i dlatego odchodzimy. I to jest dramat, który zapisany jest w Księdze Rodzaju. Na początku, gdy Adam i Ewa wybrali śmierć, czyli rzeczywistość poza Bożą, bo to jest rzeczywistość śmierci, i zaczęły się kłopoty. Wtedy naprawdę zaczynają się kłopoty. Bóg tych kłopotów nie chce. Żeby było jasne, Bóg pozwala Adamowi i Ewie w sposób wolny, w sposób świadomy dokonać wyboru. Świadomy dlatego, że wiedzieli, co mogą, a czego nie mogą. Oni nie byli jak dzieci we mgle. Oni wiedzieli dobrze, co mogą, a czego nie mogą. Dla ich szczęścia, dlatego żeby ich zachować. Jak dziecko, które nie może dotknąć gotującej się wody w garnku, bo się poparzy. Nie może dotknąć. I gdy opiekujemy się takim dzieckiem, musimy zrobić wszystko, żeby ono tego gotującego się garnka z wodą, czy garnka z gotującą się wodą, nie dotknęło. Żeby nawet się do niego nie zbliżyło. Bo wiemy, jaka będzie konsekwencja. Musimy zrobić wszystko, żeby zapobiec temu. A więc musimy też powiedzieć nie. Musimy powiedzieć uważaj. Musimy może zabrać dziecko z tego pokoju. Czy z kuchni, gdzie to się gotuje. bo taka może być konsekwencja. I zakaz i pilnowanie, żeby to dziecko tego nie zrobiło, wcale nie jest przecież wykroczeniem przeciwko wolności tego dziecka, tylko jest troską o to dziecko. I Bóg też troszczy się o każdego z nas. Biblia mówi o tym wydarzeniu pierwotnym, o grzechu pierwszych rodziców, który ma podstawowe, decydujące znaczenie dla relacji między człowiekiem a Bogiem, ale także dla sytuacji, powiedziałbym, takiej sytuacji wewnętrznej człowieka, że my stajemy się wewnętrznie nieuporządkowani, że tam po prostu dokonała się jakaś wywrotka, no coś tam się takiego zmaściło, no, że nie ma jakiegoś takiego porządku, który był do tej pory, że tam ciągle coś się dzieje w nas, ciągle coś się dzieje, mamy różnego rodzaju pokuszenia, w które wchodzimy. Ale to jest nie tylko relacja Boga z człowiekiem, to jest nie tylko nasza sytuacja wewnętrzna, która także nie jest do końca poukładana, ale to także z innymi ludźmi zaczynamy mieć problemy. No bo jeżeli tak naprawdę nasza sytuacja wewnętrzna jest nieuporządkowana, no to relacje z drugimi też nie będą uporządkowane, tylko zawsze coś tam jeden drugiemu dogada, spojrzy inaczej, albo nie spojrzy i już jest problem. Spojrzy, jest problem, i nie spojrzy, też jest problem. Więc możemy mieć problem tak naprawdę zawsze, ale sytuacja, jakby to wydarzenie pierwotne, które powoduje, że to wszystko ma miejsce, to jest grzech pierwszych rodziców. Grzech pierworodny powoduje zmianę relacji człowieka do Boga, zmianę sytuacji wewnętrznej samego człowieka, zmianę sytuacji w relacjach z drugimi ludźmi i wreszcie zmianę relacji w stosunku do otaczającego nas świata. Tyle, zobaczcie, to wydarzenie jakoś tak powoduje taki chaos w tylu sferach. Więc jest to coś, co jest ważne. Grzech pierworodny powoduje podstawową zmianę sytuacji. Człowiek zostaje wytrącony ze swojego pierwotnego stanu takiej sprawiedliwości, ażeby znaleźć się w stanie grzeszności, w stanie natury naznaczonej grzechem, w stanie natury, która ma skłonność do grzechu. I odtąd dzieje ludzkości, dzieje każdego z nas są tym stanem obciążone. Jesteśmy obciążeni, dlatego że jesteśmy ludźmi. Bo pierwszy człowiek, mężczyzna i kobieta, gdy mówię człowiek, to właśnie mam na myśli to złożenie mężczyzna i kobieta, otrzymał od Boga łaskę uświęcającą. Ale otrzymał ją nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich jako protoplasta ludzkości, jako taki wzorzec ludzkości, żebyśmy to też dobrze zrozumieli, dla wszystkich swoich potomków, tak to sobie powiedzmy. Tak więc wraz z grzechem, który zwrócił go przeciwko Bogu, utracił łaskę, także w perspektywie dziedzictwa swoich potomków. Dziedziczymy, zobaczcie, i to, co jest na plus, dziedziczymy majątek, ale też dziedziczymy długi, jeżeli przejmujemy dziedzictwo, prawda? I dlatego też podobnie jest z tym grzechem pierworodnym. To jest grzech natury, a natura to jest natura ludzka. I każdy, kto jest człowiekiem, dziedziczy. Jest dziedzicem. I teraz czego jest dziedzicem? Miał być dziedzicem łaski, miał być dziedzicem szczęścia, miał być dziedzicem życia. A przez to, co zrobili protoplaści, tak ich nazwijmy, ludzkości, zapisani w Biblii jako Adam i Ewa, czyli człowiek, powiedzmy, człowiek, to co zrobił człowiek z natury, przechodzi na potomków, przechodzi na tych, którzy są natury ludzkiej. W tym pozbawieniu łaski przyznanej naturze zawiera się sama istota grzechu pierworodnego. W Adamie wszyscy umierają, mówi święty Paweł. W grzechu pierwszych rodziców nie chodzi oczywiście o zjedzenie jabłka, gruszki, czereśni czy czegoś takiego. No było, to byłoby banalne, to byłaby głupota, gdybyśmy... To są obrazy biblijne, które są bardzo takie przemawiające, wymowne. Ale tu nie chodzi o to, że się je, prawda, taki czy inny owoc. To byłby absurd. Chodzi o sytuację człowieka. Zobaczmy dobrze tę sytuację, byśmy rozumieli naszą sytuację, bo to jest nasza sytuacja. Wielki smok, wąż starodawny, to jest wyraźna aluzja do trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, jak czytamy w Apokalipsie. Z tej racji, że zwodzi całą zamieszkałą ziemię, został on też nazwany gdzie indziej, na przykład u Jana w Ewangelii, ojcem kłamstwa. I ten wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, ojciec kłamstwa, mówi do niewiasty, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego rodzaju. No wyobraźmy sobie ten ogród, szczęśliwość. Wyobraźmy sobie, tak jak wypoczywamy sobie na działeczce, tu, tam, nad morzem, na plaży. Sytuacja zupełnie, która nie jest przygotowana do takich kontaktów. Że nagle ktoś przychodzi, jakiś podstęp stosuje i tak dalej. To jest sytuacja naszego, nazwijmy to, relaksu, momentu, w którym nie jesteśmy nawet nastawieni na to, że ktoś nas może gdzieś tam przeatakować. Jesteśmy tacy, powiedziałbym, nawet trochę uśpieni w tej sytuacji. I w tej sytuacji przychodzi ten, który chce nas zrobić w balona, który chce nas wykiwać. I on przychodzi. I no, zaczyna pogawędkę, no co, witaj nieznajomy, prawda? Powiedz, jak na imię masz. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego rodzaju? I Księga Rodzaju mówi, wąż był najbardziej chytry ze wszystkich zwierząt polnych. Był chytry, on chciał przechytrzyć. I dlatego wchodzi w taką niewinną konwersację. Niewiasta odpowiada wężowi, Nie, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. I zobaczcie, że demon dobrze wiedział, o co chodzi, dlaczego, co, jak i jaki jest Boży nakaz. Natomiast wchodzi w konwersację, wchodzi w rozmowę. On po prostu rozpoczyna swoją misję, tak? Nie może tego zrobić, zjedz to, ten owoc, wykrocz przeciwko Bogu, zrań Boga, uderz Boga, odejdź od Boga. To są takie, powiedziałbym, hardkorowe zagrania. Dużo lepiej jest pod pozorem dobra działać, pod pozorem, co nie znaczy, pod pozorem to nie znaczy, że to jest dobro. Pod pozorem dobra to znaczy działać źle, ale nazywać to dobrem. Zło nazywać dobrem, zmieniać definicje różnego rodzaju. Z tym mamy dzisiaj do czynienia. Zmieniać definicje rzeczywistości, nazywać ją inaczej, dawać pokrętne nazwy, zmieniać te nazwy, coś innego wkładać pod nazwę, której do tej pory używaliśmy. To jest sytuacja z Księgi Rodzaju. Naprawdę dzisiaj nie ma nic nowego, czego nie byłoby zapisanego. Jeżeli ktoś się dziwi, to niech sobie poczyta Pismo Święte i przestanie się dziwić. I teraz wąż mówi do niewiasty, na pewno nie pomrzecie. No jakże to od tego? Ale Bóg wie, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy. Dopiero będziecie widzieć. Teraz to nie, teraz to zaślepieni jesteście. Bóg wam jakoś tak... Bóg was chyba nie kocha, bo Bóg was zabrania wam czegoś, a może właśnie nie pozwala wam, żebyście byli więksi, żebyście urośli, żebyście robili taką karierę tutaj, żebyście się wykazali. Bo wtedy będziecie jak Bóg znali dobro i zło. Drzewo poznania dobra i zła oznacza granicę nieprzekraczalną nie tylko dla człowieka, ale w ogóle dla stworzenia, choćby było najdoskonalsze. Stworzenie bowiem jest zawsze tylko stworzeniem, a nie jest Bogiem. Dlatego my odkrywamy, co jest dobre, a co złe, a nie definiujemy, co jest dobre, a co złe. Nie może też tak jak Bóg znać dobra i zła. Nie możemy, dlatego osąd, który my mamy, on jest zawsze jakoś ułomny. Jak mogę osądzić drugiego, nie znając też jego historii, jego świata wewnętrznego i tak dalej, i tak dalej. Bóg jest źródłem wszelkiego bytu. On jest jeden jako absolutna prawda, jako absolutne dobro. I on stanowi o tym, co jest dobrem, a co złem. I jeżeli Bóg mówi, że to jest złe, to my nigdy nie możemy powiedzieć, że to jest... Znaczy możemy powiedzieć, no możemy wszystko powiedzieć. Tylko że to nie znaczy, że to będzie, że zło będzie dobrem. Możemy tak powiedzieć, ale to nie znaczy, że tak będzie. Tak nie będzie, chociaż będziemy udawali, że tak jest. Możemy to nawet przegłosować sobie większością bezwzględną, absolutną, konstytucyjną i w ogóle jednomyślnością albo przez aklamację. Możemy wszystko sobie zrobić. Tylko że to psu na budę, bo nie zmieni to rzeczywistości, która jest, tylko stworzy kolejną iluzję, kolejną bańkę, w której zaczniemy żyć, oszukując siebie. Bo ostatecznie i tak się okaże, że zło jest złem, a dobro jest dobrem. I on jest jako Bóg odwiecznym prawodawcą, źródłem wszelkiego prawa w świecie stworzonym. Człowiek jako stworzenie rozumne ma to prawo poznawać i nim się kierować we własnym postępowaniu. Dlatego nie może sam ustanawiać praw moralnych, sam stanowić o tym, co jest dobre, co złe, niezależnie od Stwórcy, a co więcej nawet wbrew Stwórcy. Nie może człowiek ani żadne stworzenie stawiać siebie na miejscu Boga. I to jest sytuacja parlamentów, to jest sytuacja władzy, to jest sytuacja każdego z nas, bo to ma wymiar i osobisty, rodzinny, społeczny, każdy. Oczywiście, jeżeli ktoś ma władzę nad innymi, to ma jeszcze większe możliwości i robienia dobrze, i robienia źle, ale ma też większą odpowiedzialność, bo może promować dobro albo promować zło. Pierwsza rzecz, którą trzeba tutaj zauważyć, to ta, że wąż mówi do niewiasty, dlaczego nie możesz jeść z żadnego drzewa tego ogrodu. Wprowadza, zobaczcie, już fałsz wprowadza. Dlaczego wąż tak mówi? Przecież Bóg pozwolił jeść z wszystkich drzew poza jednym, które stało na środku. Czy wąż się przejęzyczył? Czy to była głupia pomyłka? Nie. On wsącza w podświadomość ludzi to, że jeżeli nie mogą jeść z jednego drzewa, to w gruncie rzeczy jest tak, jakby nie mogli jeść z żadnego drzewa, że są ograniczeni, że nie są wolni, więc zły przyszedł ich otworzyć. Tak chce się przedstawić, jako wybawca, jako ten, który otwiera, ten, który nadaje wolność, który pokazuje horyzonty, który daje możliwości. Jakie piękne perspektywy, prawda? Na pierwszy rzut oka, piękna perspektywa. To znaczy, ja rzeczywiście byłem jakiś ograniczony, zamknięty, jakiś taki dziwak. I teraz ty będziesz...
taki bardzo światowy, taki bardzo taki, który nie będzie zaściankowy, który nie będzie musiał się wstydzić. Będziesz otwarty, będziesz taki, będziesz siaki. Otwiera jakieś takie perspektywy, rysuje perspektywy, których nie da w gruncie rzeczy. Tylko je narysuje. Tylko je narysuje. Zobaczymy, to dobrze, znajdujemy się przed drzewem, które jest według ciebie dobre, to znaczy bardzo miłe na wygląd i godne pożądania. A ponadto jesteś przekonany, że się zrealizujesz jako osoba, gdy spożyjesz z jego owocu. Stoisz pod drzewem i myślisz sobie, dlaczego ja nie mógłbym pójść z Basią, jeśli się kochamy. Jest wprawdzie zamężna, ale przecież nie jest spełniona. No to widać po Basi, że nie jest spełniona. Ja dam jej spełnienie, będziemy szczęśliwi, ona będzie szczęśliwa, ja będę szczęśliwy. Szczęścia będzie więcej w świecie. Jeżeli to jest moje pragnienie, jeżeli ona tego pragnie, to przecież się w ten sposób zrealizujemy. Dlaczego ja nie mogę tego zrobić? Bo co? Bo co? Bo w kościele tak mówią? No to ograniczenicą. To tak było za życia babci, dziadka, prababci. Ale teraz nie. Teraz Basia jest fajna. Basia chce, ja chcę. Oboje chcemy. A w innych krajach co się dzieje? Jakie są sytuacje? To co? To Polska ma być jakaś taka jakąś czarną dziurą na mapie Europy? Basia chce i ja chcę. Dlatego nie ma problemu. Nie ma problemu. Zły duch rzuca nam w serce podejrzenie. Zobacz, jeżeli ty nie możesz jeść z tego drzewa, to w gruncie rzeczy nie wolno ci niczego. Jesteś ograniczony. Tę właśnie ideę zostawił nam w podświadomości, że z Bogiem nie jesteśmy wolni, że jesteśmy ograniczeni, a on nam właśnie swoim świetnym pomysłem, taki wielki humanista jest z ojca kłamstwa, w węża starodawnego. Ogromny humanista, miłujący ludzkość, wolność, pokój, miłość, braterstwo i wszystko inne, on nam przyniesie wolność i nieograniczoność. Tak to brzmi już podejrzanie, nieograniczoność. Ewa odpowiada natychmiast, nie, Bóg pozwolił nam jeść, ale jak zjemy z tego drzewa w środku, to umrzemy. Ewa dokładnie wie, jakie są konsekwencje. I wtedy ojciec kłamstwa, truciciel, wypowiada kłamstwo. To nieprawda. To nieprawda. Nie umrzecie. Prawdą jest to, że staniecie się jak Bóg. On jest zazdrosny. On wam nie chce pozwolić na to. On was trzyma w klatce. Tak, jesteście ograniczeni. Europa żyje inaczej. A wy jesteście w Polsce w klatce. Wy jesteście gnębieni przez Kościół, który wam mówi, co macie robić, czego nie macie robić. Kłamstwo doskonałe. Człowiek widzi, że drzewo jest dobre, wydaje mu się, że się zrealizuje, że będzie szczęśliwy, że będzie wolny. I to jest właśnie kłamstwo pierworodne. Kłamstwo, że Bóg nie jest miłością, że Bóg jest tyranem, że Bóg jest właścicielem klatki, że kluczyk do tej klatki ma Kościół, że biskup, papież, ktoś tam jeszcze, proboszcz w ogóle zgubił ten klucz, żeby cię wypuścić z tej klatki. To się zrealizuj, weź tą klatkę, rozerwij, wyrwij, prawda, skopa po traktu jak trzeba. Tak się realizuj, jak chcesz, jak się tobie wydaje słuszne. Dlaczego masz nakładać na siebie ograniczenia? Daj sobie z tym spokój, dalej, bierz co chcesz. I na tę katechezę demona Ewa mówi amen. Amen. Owoc jest apetyczny, perspektywy wydają się urocze, Ewa chce się w ten sposób zrealizować i wchodzi w kłamstwo pierworodne i zaprzeczyła, że podporą jej istnienia jest Bóg, że ma życie z Boga, że ma życie od Boga, że ma życie w Bogu. A więc skąd przyszedłem, dokąd zmierzam, te pytania już Ewy nie interesują. Egzystencjalne, podstawowe pytania, skąd przychodzę, dokąd zmierzam, po prostu stają się bezwartościowe. Ewa staje się bezdomnym włóczęgą. Jej życie przestaje mieć sens. Wchodzi w śmierć. Nie wie nawet, kim jest w momencie wejścia w śmierć. Zobaczcie, błąka się biedna z Adamem gdzieś po tych krzokach i szuka sobie odzienia. Ona nawet nie wie, kim jest. Nagle wszystko stało się dookoła obce. Obce. Świat wali jej się na głowę, czuje, że jej życiu brakuje sensu, że jest samotna, że niby dostała to, czego chciała, a jakaś większa samotność się w niej pojawiła, że stała się odizolowana od innych. Wszystko jej wolno i niczego jej nie wolno. Jest zamęt, jest chaos. Widzi, że jest naga, a nagość jest tu uczuciem śmierci, poznaniem zła, które jest brakiem Boga. I w tym momencie w ogrodzie pojawia się Bóg. Słyszy Ewa z Adamem kroki Boga i wpadają w krzaki, bo się boją. Boją się Boga. Bóg jawi się im jako oprawca. Zobaczcie, to kłamstwo wypowiadane przez demona, ono już tak się zagnieździło w sercu Adama i Ewy, że kiedy tylko słyszą kroki Boga, nie słyszą jeszcze jego głosu, ale kroki jego słyszą, już się go boją, już uciekają, już pierzchają. Ten, z którym rozmawiali, z którym byli na co dzień, z którym obcowali, no z którym mieli relacje, miłości, którego się nie bali, że musieli uciekać. Tylko z którym chcieli przebywać, którego szukali i który pozwalał się odnaleźć. Nagle zmienia się diametralnie sytuacja, uciekają w krzaki, bo się boją. Po raz pierwszy w historii człowieka pojawia się strach. Bóg wychodzi na spotkanie, woła człowieka, pyta, gdzie jesteś, Adamie, czyli człowieku, jako kobieto, mężczyzno, gdzie jesteś? A człowiek z krzaków woła, boję się ciebie, kim jesteś? Uciekłem w krzaki przed tobą, bo jestem nagi, bo nie mam obrony, bo jakoś dziwnie się czuję. I wtedy Bóg pyta, człowieku, a kto ci to wszystko powiedział? Kto ci to wetknął do serca? Kto ci to zaproponował? Kto ci głosił taką katechezę? Kto dał ci poznać śmierć? Kto obarczył cię złem? I co mówi człowiek? Człowiek zaczyna teorię spychologii. Nie przyznaje, tak jak my mamy nieraz problem w konfesjonale przyznać się do swojego grzechu. Szukamy mnóstwo usprawiedliwień, żeby zamazać to, że to my zrobiliśmy. Że to ostatecznie my. Szukamy winnych. I to się zaczyna w Księdze Rodzaju. Bo co mówi? Niewiasta, którą mi dałeś, podała mi owoc z drzewa i zjadłem. Taki chojrak, taki mężczyzna zrzuca winę na kobietę. Oczywiście musi to zrobić, dlatego że chce siebie wybielić. My też przecież siebie dzisiaj często wybielamy. Niewiasta, którą mi dałeś, to znaczy ona jest winna, a w gruncie rzeczy ty jesteś winny, bo po coś mi ją dał. Gdybyś mi jej nie dał, gdyby nie ona, to nic by nie było. To ja bym dalej był super i w ogóle nie byłoby problemu. Gdybyś ty mi jej nie dał. Pojawia się egoizm. Adam, by ratować siebie, obarcza winą drugiego. Obarcza winą Ewę. I mówi w ten sposób, ona jest winna, ja jestem niewinny. Jak chcesz to na nią zrzuć całą winę, to ją osądź, to ją nawet zabij, ale mi daj spokój, mnie ocal, bo ja jestem niewinny, to ty mi ją dałeś. I my nieraz też myślimy, że grzech to nic złego, że to tylko coś zakazanego. Bóg powiedział Adamowi, aby nie grzeszył, nie dlatego, że grzech jest jednym z katalogów, prawda, w którym jest zapisane, że za to tyle kary, za to tyle kary, za to tyle kary, że grzech nie podoba się Bogu, ale dlatego, że wchodząc w grzech, Adam umiera, bo grzech obiecuje rozwiązanie, a pozostawia jeszcze większą furę problemów. I te problemy się zaczęły. I mamy z nimi problem do dzisiaj. Oczywiście w dalszej części katechez będziemy mówili, bo my z tymi problemami nie jesteśmy sobie w stanie już sami poradzić. To jest ten moment, w którym grzech rujnuje plan zbawienia. To jest ten moment, gdy w zasadzie można by napisać the end, że to jest game over, że to jest koniec, że to jest koniec, ostatnie życie straciliśmy, prawda? 10 żyć i właśnie się wyczerpało ostatnie, jak w grach. No i to jest ten moment. Ale Bóg nie zostawi nas w tym. Bóg będzie, da nam rozwiązanie. Da nam możliwość rozwiązania, może tak lepiej powiedzieć. Da nam możliwość rozwiązania. I czy my się na to zgodzimy? Czy my przyjmiemy rękę Boga, który do nas tę rękę wyciąga, tak jak, wiecie, w Kaplicy Sykstyńskiej ten moment stworzenia człowieka, gdzie te dwie dłonie zbliżają się ku sobie. Czy my tę dłoń podejmiemy? Dłoń, którą stał się Jezus Chrystus, Syn Boży. Czy my podejmiemy? To już zależy od nas. Ale mamy ratunek. Dostaliśmy ratunek. Tylko że o tym powiemy sobie, jak to się mówi, w następnym odcinku.